Dobry wieczór, ze mną na łączach Jakub Jakubowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Kłaniam się nisko.
Dobry wieczór.
A rozmawiać będziemy o Chinach, bo tam dzieje się bardzo wiele rzeczy ważnych również dla nas w naszej części świata. Precz z komunistyczną partią Chin, precz z Xi Jinpingiem. Takie hasła pojawiały się na ostatnich demonstracjach w kilkunastu chińskich miastach, również, jak, jeśli dobrze pamiętam, w kilkudziesięciu uniwersytetach w tych miastach. No, taki wyraźny antyreżimowy przekaz na demonstracjach w Chinach to rzadkość, choć no, same protesty rzadkością nie są. Czy Xi Jinping może czuć się zagrożony?
W tym momencie mamy do czynienia z szeregiem różnych protestów i tak naprawdę partii zależy najbardziej na tym, żeby nie znalazły one wspólnego mianownika, żeby nie łączyły się ze sobą, no bo tak jak pan redaktor powiedział, protesty w Chinach nie są rzadkością, szczególnie teraz w trzecim już roku COVID-u w Chinach, bardzo ostrych restrykcji, które bardzo mocno odciskają się na życiach wielu Chińczyków. I ta wściekłość, która wynika z tego, że po raz kolejny, w kolejnej fali Chińczycy zamykani są w domach, miasta są grodzone, ludzie zamykani są w fabrykach, w których muszą zostać wiele tygodni, to prowadzi wszystko do desperacji, która znajduje ujście na różne sposoby. Czasem po prostu oddolnie poprzez łamanie barykad czy ucieczkę z fabryki, a czasem, tak jak w Szanghaju, pod postacią bardzo ostrych politycznych haseł, włączając to, i to jest nowum, odejście Xi Jinpinga, czy wręcz komunistycznej partii Chin.
Czy te protesty mogą przekształcić się w coś jeszcze większego? No bo trudno mówić o ich masowości. No, w skali Chin to jest no, może kilkadziesiąt tysięcy osób, które protestują. To nie są masowe protesty, jeżeli mówimy o kraju tak ogromnym jak Chiny przecież. Ale czy to może się przekształcić w coś większego, co rzeczywiście w jakiejś tam perspektywie zaszkodzi partii komunistycznej?
Myślę, że z perspektywy partii te ostatnie kilka dni to są takie wstrząsy ostrzegawcze. Masowe protesty tak naprawdę dzisiaj trwają w Urumqi, czyli tym mieście w zachodniej prowincji Xinjiang.
Tam się wszystko zaczęło tak naprawdę, te ostatnie protesty.
Tak, tam od 100 dni trwa bardzo ostry lockdown. Zresztą jest to prowincja, w której kontrola społeczna i monitoring jest na najwyższym poziomie ze względu na politykę partii wobec mniejszości ujgurskiej. Tym razem te restrykcje dotknęły również tę wiodącą grupę etniczną Chińczyków Han. Po 100 dniach lockdownu i tragicznym pożarze, który pochłonął kilkadziesiąt istnień, mówi się o tym, że wywołane było to tym, że straż pożarna nie mogła dojechać poprzez grodzenie ulic na miejsce wypadku, że ludzie byli wręcz zamknięci w swoich domach przed służby sanitarne. To wszystko wywołało falę wściekłości, która w Urumqi przekształciła się rzeczywiście w masowe protesty, ale wreszcie Chin, gdzie rzeczywiście co chwila wybuchają jakieś lokalne protesty wobec lokalnych obostrzeń, w niektórych tylko miejscach do tego Urumqi, jak w Szanghaju, zaczęto się odwoływać, tak naprawdę te protesty wciąż nie mają wspólnego mianownika, wspólnej politycznej platformy. To, co je łączy, to pewna wściekłość, bezsilność i jednak poczucie tego, że ludzie zamykani po raz kolejny wbrew swojej woli nie są traktowani jak ludzie.
Do samych tych protestów za chwilę wrócimy. Jeszcze chciałbym porozmawiać o ich skutkach. No, rynki światowe zareagowały pewnym niepokojem, choć wydaje się, że nie był to jakiś ogromny niepokój. To znaczy, no, dało się odczuć spadki na giełdach azjatyckich, dało się odczuć spadki cen ropy naftowej, ale nie był to wielki krach oczywiście. Co to oznacza dla nas i dla naszych portfeli? Czy my rzeczywiście tutaj w Polsce, w Europie możemy w jakiś sposób odczuć to, że te niepokoje w Chinach rosną i być może będą rosły dalej, jeżeli te wstrząsy ostrzegawcze, jak pan mówi, no, będą przybierały na sile?
Myślę, że teraz jeszcze ten wpływ nie jest tak duży. Zresztą z Chin kapitał ucieka już od jakiegoś czasu z wielu różnych powodów. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, myślę, że jednak partia znajduje się no, na pewnym rozdrożu. To znaczy z jednej strony powstrzymanie wirusa, które w Chinach się rozprzestrzenia i który bardzo ostrymi środkami próbowano zatrzymać dotychczas, wymagać będzie jakichś drastycznych lockdownów. Na razie partia próbuje trochę zrzucić odpowiedzialność na władze lokalne, te struktury terenowe partii. Natomiast no, wirus ewidentnie się rozszerza. I teraz tak naprawdę Chiny stoją między wyborem, pomiędzy pełnym otwarciem i przyjęciem tej nowej fali kilkunastu milionów na oddziałach intensywnej terapii, tak naprawdę przejście tego, co w przyspieszonym tempie tego, co Zachód, reszta świata przechodziło w ostatnich 2 latach, no albo drastyczny lockdown, który na wzór tego z Wuhanu z 2020 roku miałby
zamknąć tych
całe
scenariuszy.
Nie ma tu dobrych rozwiązań.
Do tych scenariuszy na pewno wrócimy. Ja trochę tylko zmienię kierunek. Czy to jest możliwe, że Pekin w tym momencie w jakiś potajemny sposób dozbraja Moskwę, dozbraja Rosję, wysyła jakiś sprzęt? No bo czytamy w ostatnich dniach takie informacje o tym, że rosyjskie transportowce, samoloty Antonow w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 9 razy latały z Chin. Według nieoficjalnych informacji tego, co można wyczytać w internecie, co się przedarło przez cenzurę, no to są to takie doniesienia, że być może mogą tam być kamizelki kuloodporne, hełmy, może jakiś sprzęt wojskowy. To jest możliwe, żeby Chińczycy tak działali?
Chińczykom postawiono bardzo wyraźną czerwoną linię już na wiosnę, kiedy Amerykanie, Joe Biden zadzwonił do Xi Jinpinga i bardzo wyraźnie powiedział, że wszelkie dowody na to, że Chiny pomagają militarnie Rosji, spotkają się z bardzo silnymi sankcjami nałożonymi na Chiny. To myślę, że to jest realna groźba i jako taką traktują również Chińczycy, przez co byli bardzo ostrożni we wszelkich gestach pomocy. Oczywiście propagandowo, dyplomatycznie, poprzez kontynuowanie czy zwiększanie handlu stoją po stronie Rosji, ale jak dotychczas tych dostaw nie było. Z drugiej strony sytuacja Rosji, jak widać sprzętowo, się pogarsza. Musi sięgać po dostawę z Iranu czy z Korei Północnej i być może presja ze strony Moskwy na to, żeby jakaś pomoc się ze strony Chin pojawiła, rośnie. Natomiast sądzę, że i Moskwa, i Chiny mają wszelkie motywacje do tego, żeby jak najdłużej ukrywać takie fakty, jeśli do tego dochodzi.
No, na pewno bardzo otwarcie mówi się o współpracy energetycznej. Nawet prezydent Xi Jinping dzisiaj powiedział, że Pekin jest gotowy na bliższą współpracę energetyczną z Moskwą. Mówi, że to jest ważny filar politycznej współpracy między właśnie Chinami i Rosją. No, to jest też duże wsparcie przy tych wszystkich stratach ekonomicznych, które Rosja ponosi w związku z sankcjami. Ale czy to jest ratunek dla rosyjskiej gospodarki? Czy można tak to odczytywać, że rzeczywiście ta pomocna dłoń wyciągana przez Chiny wyciągnie trochę Rosję z tego kryzysu, który przecież już nadszedł, jeżeli chodzi o gospodarkę?
Taka realna pomoc z przechwyceniem tej podaży ropy, która płynęła wcześniej do Europy, rzeczywiście ma miejsce. Chińczycy zakupują razem z Hindusami rekordowe ilości rosyjskiej ropy. Inaczej ma się sprawa pod względem gazu, który dla nas w Europie jest chyba najbardziej newralgiczny, ponieważ tam mamy do czynienia z sytuacją, w której złoża nakierowane na eksport do Europy nie są podłączone wciąż z Chinami za pomocą rurociągów. I dzisiaj tak naprawdę nie ma możliwości tego, żeby Chiny odebrały te ogromne ilości gazu. Trochę LNG płynie rzeczywiście do Chin, ale w jakiś sposób i Rosjanie, i Chińczycy mają związane ręce. To, na co należy dzisiaj patrzeć, to czy kluczowe połączenie gazowe, czyli gazociąg przez Mongolię między Rosją a Chinami zostanie uruchomione. O tym właśnie toczą się dzisiaj rozmowy.
A ta współpraca energetyczna, jeszcze tylko jedno zdanie na koniec radiowej części naszej rozmowy, no zwiastuje, że Pekin z Moskwą będą w ogóle na różnych innych polach współpracę również nie tylko na polu energetycznym zacieśniać. No i czy to może ewentualnie doprowadzić do współpracy militarnej w którymś momencie i zignorowania tych ostrzeżeń Stanów Zjednoczonych?
Znaczy, współpraca militarna ma już miejsce i od 24 lutego wielokrotnie Chińczycy ćwiczyli wspólnie z Rosjanami, wspólnie opływali wody na przykład japońskie, wspólnie grozili w Azji Południowo-Wschodniej i na Indo-Pacyfiku. To, na co patrzymy teraz, to są dostawy broni i to jest ten newralgiczny moment. Jeśli do nich dojdzie, a Zachód się o nich dowie, to możemy być pewni, że Stany Zjednoczone od razu bardzo nagłośnią te informacje i będziemy mieli
i na pewno Stany Zjednoczone będą bardzo, bardzo szybko i sprawnie reagować. O tym cały czas rozmawiamy. Jakub Jakubowski, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest cały czas moim Państwa gościem. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do RMF24, naszego radia internetowego i na nasze strony w sieci. No właśnie, odnośnie tej reakcji Stanów Zjednoczonych, no jeżeli by doszło do tych dostaw broni, no to oczywiście ona byłaby pewnie bardzo ostra, ale jaka? No, trudno sobie wyobrazić odpowiedź wojskową, no bo byłoby to coś, co sobie trudno wyobrazić, no powtórzę się sam. Ale czy byłyby to jakieś kolejne sankcje, czy byłyby to jakieś kompletne zerwanie współpracy, zerwanie rozmów? Jak by to mogło wyglądać?
Myślę, że Amerykanie mają instrumenty i rozwijają te instrumenty głównie w wymiarze technologicznym. Ostatni rok, a szczególnie październik, to jest cała seria nowych obostrzeń, pokazania ze strony Stanów, że mają mocny lewar na Chińczyków, szczególnie w dziedzinie procesorów. To, na czym skupiają się dzisiaj Amerykanie, to jest osłabianie potencjału wojskowego, ale i technologiczno-gospodarczego Chin poprzez odcinanie ich od kluczowych technologii, często technologii podwójnego zastosowania. Amerykanie na przykład zmuszają własne firmy, ale i firmy koreańskie, japońskie czy europejskie do tego, żeby określone rodzajów chipów, procesorów do Chin nie wysyłać. I tego typu rzeczy, biorąc pod uwagę, jak Chińczycy zależni są wciąż od importu procesorów, mogą sprawić, że na przykład odpowiedzią na dostawy broni będzie odcięcie jakiegoś sektora chińskiej gospodarki od zagranicznych procesorów, co dla wielu nowoczesnych gałęzi gospodarki jest zupełnie zabójcze.
No tak, no to te zależności, ten łańcuch zależności jest bardzo ścisły, a na drugim jego końcu byłyby Chiny, które, czy Chiny mogą wywierać podobną presję na Rosję? Czy biorąc pod uwagę to, że Chiny trochę energetycznie Rosję teraz ratują, to czy jeżeli Xi Jinping stwierdziłby, ok, mamy już dość tej wojny w Ukrainie, powinniśmy, tam się wszystko powinno uspokoić, bo również nasze interesy gospodarcze w Europie mogą być zagrożone, to czy jest taki scenariusz, w którym oni wywierają taką presję na Putina, że on rzeczywiście mówi, ok, ja się muszę wycofać?
Mieliśmy do czynienia z jednym przykładem, bardzo rozreklamowanym dyplomatycznie przez Chińczyków, czyli kwestii eskalacji atomowej. Ewidentnie Rosjanom nie opłacało, znaczy ewidentnie Chińczykom nie opłacało się otwieranie puszki Pandory, złamanie tego tabu atomowego przez Rosję. To by miało no, bardzo złe konsekwencje dla chińskiego otoczenia Indii, Pakistanu, Korei Północnej. Wydaje się, że Chińczycy sygnalizowali już Rosji bardzo wcześnie, że nie życzą sobie tego typu gruźb i dzisiaj Chińczycy sprzedają to dyplomatycznie Zachodowi, mówiąc myśmy zmusili, czy wywarli presję na Rosję, żeby schowała ten atomowy oręż. Więc jakiś przykład tego jest, natomiast sądzę, że wynikało to przede wszystkim z chińskich, jak postrzegają to oni sami, interesów, ale tak naprawdę konwencjonalna część tej wojny, eskalacja, no to co się dzieje na polach bitew na Ukrainie, to tak naprawdę Chińczykom najwyraźniej nie przeszkadza, nie czynią nic, żeby Rosję powstrzymać. Sądzę, że w pewien sposób Rosja eskalująca wobec Europy, czy energetycznie bezpośrednio mierząc w Unię, czy właśnie na polu bitwy na Ukrainie, w jakiś sposób wciąż Chinom się opłaca. Stąd to no, nieustające wsparcie dyplomatyczne, które Moskwa otrzymuje na poziomie na przykład ONZ-u, ale i na poziomie no, zwiększania zakupów, drastycznego zwiększania zakupów ropy czy gazu z Rosji.
No ale świat cały czas liczy, że jednak Chińczycy zmienią zdanie, że jednak Chińczycy zaczną naciskać na Putina, żeby skończył. Olaf Scholz był, zdaje się, na początku listopada w Pekinie. Zresztą nie sam zabrał ze sobą szefów wielkich koncernów, BMW, Volkswagena, Deutsche Banku, czyli gigantów przecież gospodarki niemieckiej. Przy okazji chyba warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o Niemcy, no to Chiny są ich największym partnerem handlowym. No, trudno oczywiście wyobrażać sobie, że Olaf Scholz pojechał i powiedział, jeżeli nie zaczniecie naciskać na Rosję, no to my zabieramy swój interes z Chin, no bo to byłoby samobójstwo gospodarcze również dla samych Niemiec. Ale no jeżeli świat na to liczy, to czy są takie przesłanki, że Chiny mogą za jakiś czas rzeczywiście zmienić zdanie, czy raczej będą sobie tak balansowały między jedną a drugą stroną, żeby nie zajmować definitywnie czyjejś strony?
Ta pozycja balansowania jest dla Chin bardzo opłacalna. To znaczy to, co mówiliśmy o kwestii atomu i wojny atomowej. Chińczycy coś, co wynika z własnego interesu i dlatego sądzę Moskwę przed tym powstrzymywali, dzisiaj sprzedają Zachodowi jako ustępstwo. I to, co tym spotkaniom z Scholzem, z Macronem, z Bidenem, gdzie mówiono o atomie, towarzyszy, to wysyłanie sygnałów różnych do prasy i dyplomatycznych ze strony Chin. No, wpłynęliśmy tu na Moskwę, ale dalsze nasza pomoc tego typu będzie wiązać się z koncesjami, których musicie nam udzielić. Sądzę, że tego typu grę Pekin będzie prowadził. Kilka lat temu Moskwa prowadziła taką samą grę w stosunku do Zachodu i Chin. Wtedy dyskutowano, czy można Rosję obrócić przeciwko Chinom. Rosjanie przyjmowali wszelkie koncesje, a ostatecznie wybrali pewne strategiczne interesy, czyli sklejenie się z Chinami i konflikt z Zachodem. Sądzę, że na najbardziej podstawowym poziomie Chiny również są na tej drodze. To znaczy, odpowiadając wprost na pytanie, nie sądzę, żeby Chińczycy dokonali strategicznych koncesji, ale będą próbowali rozmawiać z Zachodem i próbować handlować trochę jakimś lekkim dystansowaniem się od Rosji.
No to teraz trochę do początku naszej rozmowy bym wrócił, bo do tych protestów. Zastanawia mnie taka jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, jak duża cenzura panuje w Chinach, jak duża cenzura panuje w internecie, zresztą doniesienia o na przykład aresztowaniu dziennikarza BBC i pobiciu go pojawiły się podczas tych protestów. Ludziom zabierano telefony, kasowano zdjęcia. Ile my tak naprawdę wiemy o tych protestach i o jej skali? Czy to jest tak, że my znamy tylko ułamek tej historii, tej opowieści, czy jednak są źródła, z których można czerpać pełną wiedzę na temat tego, co się w Chinach dzieje?
Niestety ten krajobraz medialny i sieci społecznościowe w Chinach zdecydowanie się zaciemnia. To już trwa od wielu lat. I nie przypadkiem jest, że te protesty, które do nas najsilniej docierają dziś, albo na przykład na wiosnę, kiedy był lockdown w Szanghaju, że właśnie tyczy się to Szanghaju, tyczy się wielkiego, otwartego jednak na świat miasta, połączonego w różnych sieciach międzyludzkich i cyfrowych zresztą. Sądzę, że obok tego w dziesiątkach, setkach mniejszych chińskich miast toczy się mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę dla zagranicznego obserwatora nie są w ogóle dostępne. Są cenzurowane, są wymierzone w ludzi, którzy mają mniejszy dostęp do sieci, gdzie nie ma dziennikarzy zagranicznych, którzy od początku COVID-u mają bardzo ograniczone pole działania w Chinach. I to niestety niezwykle zaciemnia nam ten obraz, skazując nas trochę na to, co przebije się przez ten wielki chiński mur informacyjny i dotrze do nas. Nie jest to niestety pełen obraz.
A jakie jest ryzyko, że Chiny dalej będą zamykać gospodarkę w związku z koronawirusem? Od początku listopada było tam 500 000 zakażeń. Wzrosty duże zakażeń w regionach przemysłowych, czyli tam, gdzie jest największe zagrożenie tego, że fabryki zostaną wyłączone właśnie ze względu na dużą liczbę zachorowań. Czy coś wskazuje nam na to, że Chińczycy mogliby, być może pod wpływem tych protestów, a być może bojąc się tego, że jeżeli gospodarka będzie się dalej zamykać, no to będą tracić coraz większe i nieakceptowalne pieniądze, będą łagodzić te obostrzenia covidowe?
Czy pewna korekta polityki zero COVID już nastąpiła około miesiąca temu? To znaczy Pekin powiedział, że nie będzie wprowadzał masowych odgórnych lockdownów, że decyzje co do tego, jak zarządzać zachorowaniami, przekazuje na poziom lokalny, miejski czy prowincjonalny i w jakiś sposób przerzucają też odpowiedzialność za to, co się dzieje na władze lokalne, bo to dzisiaj ci protestujący Chińczycy muszą właśnie krytykować tych lokalnych gubernatorów czy sekretarzy partyjnych, którzy to wprowadzają. W ten sposób trochę Pekin schodzi z linii strzału. Ale sądzę, że jest w tym pewien pomysł taki, żeby jednak nie wprowadzać masowych lockdownów dotykających wszystkich miejsc w Chinach, ale żeby zamykać poszczególne dzielnice czy miasta, tak żeby w jakiś sposób ograniczyć ten negatywny wpływ na gospodarkę. Bo przypomnijmy, poprzednia fala zachorowań na wiosnę i lockdowny na przykład w Szanghaju, to był spadek o ponad 2,5% PKB w wymiarze kwartalnym. Rzeczy, których nie widzieliśmy w Chinach od wielu dekad.
A czy w związku z tym, co się dzieje, czy my możemy się w jakiś sposób spodziewać tego, że te towary, które do nas z Chin płyną, elektronika, ubrania, zabawki, które też przecież z Chin się sprowadza, że będą na przykład w Polsce albo w Europie drożeć w związku z tą sytuacją gospodarczą? Albo że ich nie będzie?
Myślę, że tak i to jest coś, co obserwowaliśmy w poprzednich falach i lockdownach. Zależy oczywiście, jak ten wirus będzie się rozchodził, czy te największe centra logistyczne i produkcyjne zostaną dotknięte. No ale spójrzmy choćby na iPhony, które być może wiele osób chce sobie na święta kupić. Ta największa fabryka w Zhengzhou w Chinach była objęta lockdownami. Ludzie zaczęli się wobec tego buntować i tak naprawdę dzisiaj mówi się, że około 100 tysięcy osób, bo cała fabryka zatrudnia prawie 200 tysięcy, około 100 tysięcy wakatów tam jest, ponieważ ludzie po prostu przełamali płoty i zaczęli iść na piechotę do swoich domów, nie chcąc po raz kolejny na długie tygodnie zostawać zamknięci w fabryce. To jest tylko jeden przykład, ale sądzę, że tych przykładów będzie znacznie więcej. Jeśli duże przemysłowe obszary będą dotknięte lockdownami albo doprowadzą te lockdowny do blokady portów, co już widzieliśmy, to będziemy widzieli po raz kolejny wielomiesięczne opóźnienia i wzrost cen produktów z Chin.
No albo jeżeli by się okazało, że na przykład będą kolejne duże protesty, jeżeli te protesty, które zostały teraz w pewnym sensie spacyfikowane, zakończone, rozwiną się w protesty większe.
albo rozwiną się w protesty większe, które po prostu jakoś zestabilizują życie w danym miejscu w Chinach, bądź też, no, umówmy się, wszelkie łamania tej bardzo drakońskiej dyscypliny covidowej sprawiają, że wirus rozchodzi się szybciej. Kiedy ludzie uciekają z fabryk albo przełamują barykady postawione przez władze, to liczba zachorowań zwiększa się. Nie można oczywiście ludzi za to winić, bo są w absolutnie nieludzkiej sytuacji, ale im więcej tych zachorowań, tym znów większa mobilizacja do tego, żeby tym bardziej zamykać te miejsca, więc w jakiś sposób te protesty stają się czynnikiem, który tę covidową sytuację, no bądź co bądź, pogarsza i jeszcze bardziej zwiększa niepewność, która towarzyszy globalnemu biznesowi ulokowanemu w Chinach.
Czasami mogłoby się wydawać z naszego punktu widzenia, że ten koronawirus to już jest trochę przeszłość i że już nie wpływa na nasze życie, ale jak widzimy, jest dokładnie inaczej. Nawet jeśli dzieje się to tysiące kilometrów od nas, to ma na nas bezpośredni wpływ. Jakub Jakubowski jest ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.